Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 576 odcinku GNM+. Przed mikrofonem Mateusz Widut, ale ze mną w studiu jest...
Hubert Pomykała, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy oraz tych, którzy oglądają podcast GNM+. Long time no see, jak to mawiają.
Tak jest. Jeśli nie wiecie, to jesteśmy również w wersji wideo, więc nie tylko możecie nas słuchać na tym Spotify, ale także jak macie włączone Wi-Fi, to odpali wam się wideo. Tak jest standardowo w ustawieniach chyba aplikacji. Mm-hmm. No i oczywiście na YouTubie też nas znajdziecie i tam też jesteśmy w formie wideo. Składać będzie Zdenio, więc Zdeniu, postaraj się, mamy gościa. Przypominam, można subskrybować nas na YouTubie, można też oceniać na Spotify'u, kliknąć ocenić od 1 do 5, zaobserwować tam, tak więc zachęcamy, jeśli jeszcze ktoś tego nie robi. No i teraz standardowo przechodzimy do pierwszej sekcji w podcaście, czyli w co ostatnio graliśmy. Mhm. I słucham ciebie, w co ostatnio ty grałeś.
Wiesz co, grałem w Lords of the Fallen do recenzji dla... Lokowanie produktu,
magazynu. Autopromocja.
Tak, do kwartalnika, kolejnego numeru, który się okaże w grudniu. Ten jest aktualnie w sprzedaży. Ja zaczynałem w GNM-ie, jestem CD Action i teraz też do GNM-u wróciłem, także działam na dwie redakcje. Anyway, grałem w Lords of the Fallen. Właśnie recenzję taką kolegi przeczytacie na portalu cdaction.pl, a moją recenzję przeczytacie w kolejnym numerze, bo my robimy taki patent, że recenzujemy w dwa różne źródła. Jedna jest recenzja kogo innego na stronie internetowej, druga jest w piśmie. Czasem zdania się różnią, no tak jak my robimy na audycji.
No tak.
Każdy ma trochę inne podejście, inną notę. Więc przeszedłem Lords of the Fallen, ubiłem Adyra. Gra jest w porządku, nie jest to absolutnie jakakolwiek nowa jakość, aczkolwiek nowości w tym Souls-like'u jest na tyle, że ma jakąś swoją tożsamość, mimo że to jest pod bardzo wieloma względami kopia jakichś tam elementów z gier From Software. Niemniej bawiłem się dobrze i nie narzekam, więcej nie będę spoilerował. Przeczytajcie w kolejnym numerze kwartalnika. A teraz gram coś zupełnie innego. I powiem ci tak, zagrajmy w skojarzenia. To jest gra, która jest poprzednią częścią serii dużego tytułu, który niedawno się ukazał. I to jest gra, w której jest bardzo dużo rozgrywki, dużo swobody i radochy.
Hej, ostatnio ktoś się nas pytał, czy zagramy w 10 pytań. To jest trochę coś w tym stylu. 10 pytań, przypomnę tym, którzy nie wiedzą, a nas słuchają od niedawna, to była taka zabawa, w której ktoś wymyślał sobie w głowie jakiś tytuł, a my zadawaliśmy te 10 pytań i musieliśmy w końcu zgadnąć, co to może być za tytuł. Otwarty świat, rozumiem?
Otwarty świat.
Otwarty świat niedawno wyszła, czyli w tym roku, niedawno.
Kontynuacja wyszła.
Kontynuacja w tym roku. Dużo akcji. To jest coś bardzo fantastycznego, czy bardziej takiego przyziemnego w sensie, ten świat?
Ten świat jest bardzo przyziemny. Dzieją się tam jakieś tam, powiedzmy, że elementy... Może nie nadprzyrodzone, ale takie, które by się nie wydarzyły w rzeczywistości, ale świat jak najbardziej jest realny, ba, nawet możemy się do niego udać w realnym świecie.
Czy grasz w Alana Wake'a?
Blisko, tak myślałem, że to jest Alan Wake, ale mam na myśli Spidermana i gram po prostu w Spidermana, no tak. Milesa Moralesa, bo do tej pory go nie ukończyłem. Licznik mi mówi, że mam nabite 9 godzin. Nie podoba mi się tak jak oryginalny Spider-Man. Oryginalny to nie jest dobre słowo, ale i tak mi się podoba. W ogóle pierwszy Spider-Man to dla mnie do tej pory gra 10 na 10. Ilość po prostu miodu i zawartość rozgrywki w rozgrywce, która się pojawiła w tej grze, dla mnie była po prostu wtedy powalająca. W ogóle się nie spodziewałem, tak mnie zmiótł ten Spider-Man. No i Miles Morales, pomyślałem sobie, no kurczę, jest w plusie i muszę w końcu w niego zagrać. No i gram w niego, podoba mi się tak bardzo, że jestem przekonany, że moim prezentem ode mnie dla mnie na święta będzie po prostu Spider-Man 2.
O dziwo, u mnie było to trochę odwrotnie. Miles Morales był tym Spider-Manem pierwszym od Insomniaka.
To chyba w ogóle fajniej. Z mojej perspektywy chyba to byłoby fajniejsze.
W sensie, którego przyszedłem, dlatego że w jedynkę też grałem i też grałem na premierę, ale zmęczyła mnie jakoś tak? Po jakimś czasie. Jakoś tak, nie wiem.
Jest taki moment, szczególnie jak już są te misje z Mary Jane, gdzie ta gra trochę traci tego tempa i trochę się trzeba zmuszać. No ale tu jest też taka kwestia, że ja po prostu dorastałem totalnie zarówno na Marvelu, jak i na komiksach TM Semic, czyli tych wydawanych, no Marvela, ale w latach 90. w Polsce, które tata mi kupował, pozdrawiam bardzo serdecznie rodzicieli, tata mi kupował w antykwariacie w Radomiu, wtedy pamiętam po 2 złote, teraz gdzie nie pojadę na konwent, to kosztują 15, 20, 25, te same zeszyciki, także no inflacja inflacją, ale to też takie inne czasy.
Hashtag inflacja. Nie, ale ty, no to widzisz, to zupełnie inna sytuacja, nigdy jakby... Marvelowski nie byłem, aczkolwiek jeden temat dzisiaj będziemy mieć Marvelowski, więc będziesz mógł się rozwinąć, bo ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Tam będzie coś o wyspie, jakimś pająku i w ogóle innych dziwnych rzeczach. Znam tylko studio i to też będzie związane zresztą ze Spider-Manem.
Ale to jest ten moment, w którym ty masz powiedzieć, w co ty grałeś.
Tak, ale tylko dokończę, bo ten... Tak. To ty już na samym końcu jesteś chyba tego Milesa Morales. Bo
wiesz co, nie śpieszę się bardzo. Okay. To jest jak mam w życiu, zrobiłem 2 platyny i to są takie tak zwane łatwe platyny, można tak powiedzieć. To jest Ghost of Tsushima, które dla mnie było w ogóle grą roku 2020, przy czym ja przyznaję, że nie jestem fanem asasynów. Słyszałem, że to jest trochę taki asasyn, więc dla mnie ta gra była jakaś w dużej mierze była nowością pod wieloma względami. Ludzie mówią, że tam systemy walki i tak dalej są z asasynów przeniesione. Niech im będzie. A druga to jest właśnie pierwszy Spider-Man. I w tym Milesie Moralesie 2 razy tylko skorzystałem z metra. A tak to po prostu za każdym razem tylko na mapie patrzę, co mam najbliżej. I tak jeden, drugi, trzeci, 3 zadania poboczne, jakieś znajdźki znajdę, nim w ogóle przejdę do kolejnego zadania fabularnego. Delektuję się tym Nowym Jorkiem, tam jest dużo śniegu, w Lublinie też dzisiaj śnieg spadł, nawet używałem, jak to się nazywa?
Skrobaczki.
Tak, skrobaczki. Żeby odśnieżyć samochód, jest po prostu mega sympatycznie.
No, to...
W co grał Mateusz Fidut?
W Niezwyciężony. Invincible.
Okej, grę polską. Star Wars Industries.
Tak, dokładnie.
Które strasznie poleciało na giełdzie w dół. Mimo, że gra zbiera tak naprawdę bardzo wysokie noty i jest ciepło przyjmowana na całym świecie.
Czy zdobywa faktycznie? Dobra, patrzymy teraz, patrzę na Steama.
Mówię w tym momencie o notach branżowych, bo jakby jeśli chodzi o Steama, no to trochę jest inszość mimo wszystko.
Bardzo pozytywne, ponad 1000 recenzji. Tak więc jak już jest 1000 recenzji, to wydaje mi się, że to nie jest mała sprzedaż.
Zaznaczmy, że to jest gra, która jest debiutanckim tytułem tego studia.
Tak.
Krakowskiego studia.
I to wydaje w ogóle 11 Bits, bo też wszedł jakby w tematykę wydawania różnych mniejszych gier według ich filozofii. Ale to jest dużo recenzji. W sensie pamiętam jakiś Dirt ostatni, który był, nie to w WRC Rally, tylko ten Dirt od Codemaster ostatni miał ze 2,5-3 tysiące. A to wielka gra AAA, nie?
Powiem ci więcej, sprawdź recenzję Ghost Runnera 2. Na Steamie. Myślę, że możesz się zdziwić.
No już patrzę. Tak, 47 rok wtedy się urodziłem. O, porównywalnie, 1500. Też no, bardzo pozytywne.
Ale jednak Ghost Runner 2 to jest duża produkcja i o znacznie większym budżecie ugruntowanej marce, prawda?
I o dziwo oba te tytuły podobno nie spełniły oczekiwań. Zarówno Ghost Runner jest według tych, co wyłożyli chyba pieniądze, nie wypałem, jeśli chodzi o sprzedaż. I no, patrząc na giełdę, to też jakby ten Niezwyciężony też nie jest jakimś super, przynajmniej według analityków, po prostu tytułem. Aczkolwiek też, wzięło mi się od Patryka dużo, aczkolwiek, patrząc na Twittera i czy tam X-a, tam było dużo właśnie analityków wypowiadało się o tym studiu, to tam podawali, że w pierwszej godzinie od premiery grało 200 ileś osób, nie, i że to totalny nie wypał, ale 5 godzin później grało, nie wiem, tam ponad 1000 czy nawet jeszcze więcej w tym samym czasie, więc oni zupełnie jakby nie wiedzą, co się z czym je, jak to się w ogóle liczy i jak się określa, czy gra jest w ogóle jakimś sukcesem, czy nie, oprócz tego, że czy zarobiła, tak? Ale wracając do samego tytułu, to widać, że to oczywiście jest pierwsza gra tego studia. bo to jest taki walking sim w większości, tak? W którym ciągle ktoś do nas mówi, albo my coś mówimy do innych osób i bardziej doświadczamy tej fabuły i historii. Porównałbym to trochę do Breaking Bad. Totalnie szczapy porównanie, ale wydaje mi się, że na miejscu, dlatego że wiele osób, na przykład oglądając serial Breaking Bad, mówiło, że nie dało rady pierwsze dwa odcinki, trzy, mega nuda i odpadali. A każda osoba, która na przykład dotrwała do, nie wiem, tam drugiego, trzeciego czy ostatniego sezonu, mówiła, to jest najlepszy serial we wszechświecie, w ogóle nic lepszego nie ma. I trochę mam tak z tym niezwyciężonym, dlatego że pierwsza godzina, półtorej, to była nuda, nie? Mhm. I jakby chodzenie po tej pustej planecie, w której masz pełno niewidzialnych ścian, nie możesz skakać, czy jakby swobodnie się poruszać. Musisz podejść pod konkretną półkę, przy której masz wskaźnik, że możesz wejść i masz całą animację. Czyli tak naprawdę klikasz do przodu i już wszystko sama gra za ciebie robi, nie? Aha. Więc bardziej oglądasz to wszystko. No i też dużo właśnie było oglądania tam przez lornetkę jakichś punktów i tak dalej. Było to nudne, ale z minuty na minutę, widząc, co się dzieje wokół ciebie, co się stało z twoimi kompanami, co cię czeka dalej, czym jest ta planeta, na której wylądowałaś, bo tutaj jakby rozgrywkę prowadzimy jako bohaterka Jana, no ja jestem coraz bardziej zaintrygowany. Wydaje mi się, że mam jakieś, nie wiem, 3 godziny. Podobno jest na 5-6, więc pewnie środek rozgrywki, ale no dzisiaj pewnie po meczu siadam i planuję dokończyć rozgrywkę, tak więc jeśli ktoś miał okazję albo zastanawiał się i poczytał jakieś brednie, że nie warto, że tak średnio, to jednak jeśli tym bardziej jesteście na przykład fanami twórczości Lema, bo to jest na bazie tak powieści, nowel Lema, no to wydaje mi się, że to jest coś dla was, też dla fanów kosmosu i tego wszystkiego, jakby Lem to trochę wymyślił, nie? A później dopiero mamy takiego Starfielda, który w jakichś podstawach korzysta z tego wszystkiego, co tam było zaprezentowane i kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że takie rzeczy są możliwe. I to jeszcze mi się podoba, to, że obok tej fabuły jest też dużo jakby takich dyskursów, dywagacji, dyskusji na temat współczesnych problemów, na przykład sztucznej inteligencji, określania, czy robot może stać się ludzki, tak, czy faktycznie ludzkość jest zdolna do tego, żeby stworzyć inteligencję, która będzie mądrzejsza od niej i czy może w ogóle stworzyć takiego robota, czy to na przykład tylko robot może stworzyć coś mądrzejszego od człowieka. Dużo jest właśnie takich rzeczy, które nie są obowiązkowe, tak? Bo w tej grze też jest tak, że jakby w pewnych momentach możecie wybierać, o czym chcecie porozmawiać ze swoim przełożonym przez radio. Tak więc, no, bardzo dobry i ciekawy tytuł i szapoba dla studia, które jako pierwsze wybrało sobie tak mimo wszystko ambitny projekt. Może niekoniecznie jeśli chodzi o rozgrywkę czy technicznie, ale jeśli chodzi o prowadzenie fabuły i skonstruowanie tego całego świata na bazie Lema. Ale jeśli chodzi o problemy, to są problemy też jakby na przykład z teksturami. Cienie są dziwne, bo cienie nasza postać rzuca, ale one tak falują, uciekają. Nie jest to naturalne, nawet na jakiejś innej planecie, w innym układzie. Tak więc z tym jest problem. Ja gram na Xboxie Series S i tam też z klatkarzem jest problem. Zdecydowanie w takich momentach, w których trochę więcej się dzieje. A raczej to jest tylko 30 klatek. Niestety.
Ja tylko chciałem zaznaczyć, że pamiętam, kiedy gra miała premierę, to było dosłownie pewnie za 2 tygodnie temu, i miałem przyjemność przeczytać recenzję UV-a, czyli Krystiana Smoszny, która jest właśnie u nas na CDAction.pl opublikowana i on tam się odnosił, że Niezwyciężony jest skonstruowany w ten sposób, że znajomość powieści nie jest wymagana, aczkolwiek jeżeli ktoś przeczytał powieść, to gra nagradza i jakby uzupełnia wątki, które się pojawiają w tej powieści, a to jest bardzo trudne zadanie w wielu przypadkach, no jeśli tak. chodzi o tego typu produkcję, a Stanisław Lem w ogóle, czegokolwiek by się nie złapał, to jakakolwiek adaptacja jego twórczości, to tak jak sam powiedziałeś, to nie są rurki z kremem, to nie jest coś, co po prostu można od tak zrobić i dowieść, jak się mówi kolokwialnie, więc ja też składam w tym momencie gratulacje dla studia Star Wars za tak naprawdę zadebiutowanie w jakimś stopniu z wysokiego C, no bo okej, skoro sprzedaż nie do końca zadowala, ale wzięcie się za bary z tak naprawdę dużą sprawą i udowodnienie, że są w stanie tylko zrobić jako studio debiutujące, to myślę, że naprawdę coś i będę obserwował z uwagą to, co studio zamierza zrobić w przyszłości.
Życzę im
wszystkiego dobrego.
Dobrej sprzedaży.
No bo i jakby... żeby słupki na giełdzie urosły, żeby inwestorzy jednak podchodzili z zainteresowaniem i żeby pomagali, aniżeli przeszkadzać.
Bo gra jest no, raczej dobra. To widać też po Metacritic. Choć recenzenci dają takie 7 na 10, to jednak patrząc na user score użytkowników to jest 8,7, zaokrąglamy do góry, to jest 9 na 10. Świetna gra.
Mój drogi, przypominam ci, że 71 na 100 to jest wynik dobry plus. Przypominam, mamy ale do czynienia z debiutem.
No tak, ale to wiesz, na ja Metacritic, wiem, tak. w branży
ósemka,
gier,
ósemka, to 7 fajnie, na 10 to jest 5 na 10. Kupię, dycha, no dobra, na 7 to odłóżmy, na, tak. dajcie spokój.
No to wymaga naprawy, ale to na dłuższą
system chyba 10-punktowy ma swoje wady i zalety, ale to o tym moglibyśmy kolejną tak. godzinę dyskutować.
No i to tyle, jeśli chodzi o mnie. Nie wiem, może coś jeszcze ty grałeś?
Wiesz
ciekawego?
Co? Nie.
Nie. Dobra, no to przychodzimy.
Kilka tygodni wcześniej tak, natomiast w chwili obecnej, kiedy tego czasu nagrania nie mam tak dużo, to raczej staram się siadać do jednej produkcji, przejść ją i lecieć z kolejną. Coś jak z książką.
Świetna sytuacja, dlatego że dzisiaj mam trochę mniej czasu, bo później zaczęliśmy, tak więc szybciej skończymy. A przejdziemy do tego tematu pierwszego, od którym trochę już mówiliśmy, bo porozmawiamy sobie o Wolverine od studia Insomniac Games, które dopiero co, tak jak wspomnieliśmy, może nie Milesa Moralesa, ale Spidermana 2 wypuściło i to była bardzo, bardzo dobra gra. Tak jak mówiłem w recenzji, może nie gra roku, ale na pewno gra, która zasługuje, jak macie PlayStation 5, raczej musicie zagrać, bo za wiele tych... Znowu niby narzekam, ale za wiele tych ekskluzywów to nie ma na PS5, nie? Wychodzą tak 1-2 na rok, tak więc to raczej wydatek obowiązkowy poniekąd, patrząc na to, że to jednak jest taka 8-9. No i tutaj, co ciekawe, plotkę, informację przekazał Daniel Richman, który zajmuje się na co dzień tematami filmowymi, ale powiedział, że nadchodząca produkcja będzie bardziej mroczna i brutalna niż wcześniejsze dokonania studia. Nie wiadomo dokładnie, kiedy pojawi się ten Wolverine, ale to, co najważniejsze w tym newsie jest to, że raczej będziemy musieli poczekać do 2025 roku. Więc wydaje się, że to, o czym dyskutowaliśmy ze Zdeniem czy z Pawłem przez ostatnie tygodnie, to chyba będzie tak, że Death Stranding 2, gra nie studia Sony, będzie tym takim dużym tytułem PlayStation 5 na 2024 rok, bo nie zapowiada się, żeby coś dużego mieli jeszcze.
Słuszna uwaga. Myślę, że w ogóle zacznijmy z tematem Death Stranding 2. To jest gra, o której wciąż bardzo niewiele wiadomo. Myślę, że zaraz The Game Awards rozjaśni pewną dozę niewiadomych. Natomiast no, to jest taka produkcja, w której te niewiadome są tak naprawdę bardzo ważne. Jakby przypominam, że przez bardzo długi czas ludzie myśleli, że pierwszy Death Stranding to symulator kariera. W jakimś stopniu na pewno, ale to powiedzieć o tej grze, że to symulator kariera, to tak jakby nie powiedzieć o niej nic. Jeżeli chodzi o, no w ogóle jeśli chodzi o Sony, to cały był ten plan przecież z grami usługami, które w tym momencie ponownie ulegają przekształceniu, projekty są zamykane, nie wiadomo jak to będzie. Insomniac na pewno bardzo dużo ma do zrobienia wciąż, jeśli chodzi o wsparcie drugiego Spidermana. Gra dopiero co zadebiutowała. I na pewno Sony będzie chciało ją wspierać na tyle, ile może, w jakimś tam stopniu. A Wolverine to postać pod wieloma względami znacznie bardziej, może nie dojrzała, co...
No mroczna taka,
no
nie?
To, no mroczna to
no w porównaniu do Spidermana, nie?
Trochę tak, trochę mroczna.
Nie jest nas, dla nastolatków. Ja nazywałem nowego Spidermana dla nastolatków. Bo tak. Choć oczywiście historia może jest z biegiem tam
gameplayu. Ale Spiderman gameplayu. Był nastolatkiem tak naprawdę, kiedy został Spidermanem.
No tak, tak, ale jakby te odzywki, rozmowy, problemy, które tak naprawdę ja bym nawet nie nazwał problemami w te w prywatnym życiu Spidermanów, no tak. To jest no coś totalnie takiego, wiesz, mam 14 lat, tak wygląda dorosłe życie.
No, to zależy też, wiesz, jeśli chodzi o grę, no to tak jak najbardziej, tam w komiksach to Spiderman był taką jednostką, która była wyraźnie zapracowana i nigdy nie starczyło jej pieniędzy do pierwszego, żeby zapłacić za czynsz. W filmach zresztą też. Natomiast Wolverine no to postać, która oprócz tego, że przez bardzo wiele lat w ogóle w uniwersum komiksowym nie było o nim wiadomo nic, nie wiadomo było kiedy się urodził, skąd pochodził i tak dalej. To są oczywiście informacje do wygooglowania, nie będę tutaj opowiadał. Natomiast postać o mrocznej przeszłości, de facto królik doświadczalny, postać, która zmagała się z kwestiami uzależnień, postać, która miała wielokrotnie złamane serce w różnych sytuacjach, która nie była w stanie stworzyć zdrowego związku. Więc tak naprawdę, no, nawet jak to mówię, to brzmi mrocznie, nie? A to tak naprawdę same suche fakty o Wolverine. No i to, że gość ma po prostu kolosalny problem z nerwicą i jak się zdenerwuje, to jest w stanie wszystkich dookoła siebie zaszlachtować i to naprawdę, a nie tylko jakby upraszczając sytuację. I tak sobie myślę, że no podejście do tej gry musi być zupełnie inne niż też do Spidermana, bo historia Wolverina z mojego punktu widzenia musi zostać przedstawiona w sposób bardziej osobisty. Spider-Man jest tym gościem, który może napotykać przechodniów na ulicy, uśmiechać się do nich. No Wolverine, jakby napotkał kogoś na ulicy, to pewnie po prostu spuściłby mu manto. Ktoś, kto by mu nie przypasował. No i Spider-Man jest uśmiechnięty, tak jak powiedziałeś, kierowany do młodzieży. Jeżeli Wolverine okaże się być postacią jednowymiarową, a w jakimś stopniu tak naprawdę jest, jeżeli nie zostanie sensownie pokazany, do tego się odnoszę, no to będzie fiasko. Myślę, że Insomniac jest tego świadomy, tym bardziej, że gry z serii Spider-Man oraz Wolverine będą w ogóle w tym samym uniwersum, na tej samej planecie utrzymane. To też jest potwierdzona informacja, więc jakieś tam multiversa i podobne sytuacje, może nie multiversum, ale skoro to jest ta sama Ziemia i bohaterzy jakby operują w tym samym świecie, to jest duża szansa, że się napotkają. Więc nie wiem, ja mam nadzieję...
Ale tak. Tutaj, no, bo chciałem tylko powiedzieć, że ten Richman mówi, że miejscem akcji Wolverina będzie fikcyjna azjatycka wyspa Madripoor, która najczęściej powiązana jest z X-Menami i zbudowana rzekomo na plecach wielkiego smoka. Nie wiem, co to jest, bo nie jestem fanem Marvela. Możesz rozwinąć?
Ja wiem, co to jest i mogę powiedzieć, że jeżeli moje myśli idą w tym kierunku, w którym idą, to rzeczywiście szykuje się dojrzała opowieść, bo X-Meni, jako w ogóle seria komiksów, też są bez wątpienia kierowani bardziej do dojrzałej grupy odbiorców. Przypominam, że de facto mutanci to po prostu postacie wykluczone społecznie, bardzo mocno, tak? Które muszą się tam kryć po kątach. Bardzo dużo było polityki, nawet w animacji, którą może znacie, nie wiem, z programów typu Fox Kids emitowanej na przełomie lat 90. 2000 w Polsce. Polityki, wieców, przemówień, tego, że ludzie boją się mutantów. No i jeżeli jakby moje przypuszczenia idą w tym kierunku, w którym pójdzie fabuła i scenariusz gry, to rzeczywiście może czekać nas jakaś dojrzała opowieść o wyjątkowo znerwicowanym bohaterze.
To wygląda jak jakiś taki ten. To niby taki a la Tajwan, nie? Coś w tym stylu, ta wyspa.
Tak, w ogóle też Wolverine jako postać miał całkiem sporo wątków azjatyckich w swojej historii. I jeżeli to wszystko zostanie jakoś ładnie ograne, to nie mogę się doczekać. Moje w ogóle bardzo, bardzo kocham taką miniserię Franka Millera i Chrisa Claremonta Wolverine. Po prostu nazwaną Wolverine. To jest taka mała historia de facto noir. Historia miłosna Wolverina, gdzie tam on toczy boje z ręką, The Hand, czyli z taką organizacją ninjów w bardzo dużym uproszczeniu. I to jest właśnie piękna historia noir, nieszczęśliwa miłość, złamane serduszko i dużo posoki na kartach komiksów. Wiem, że jesteś niekomiksowy, ale jeżeli ktoś jest drogich słuchaczy słucha, to polecam przeczytać.
Dobrze, czyli chcesz The Last of Wolverine.
Nie, nie, oj nie, nie, tylko tego bym właśnie bardzo nie chciał, bo myślę, że to byłoby zagranie na patencie tak zwanym. Chociaż z drugiej strony, jak na to spojrzę, to Spider-Man to Batman, nie? W sensie, no tak, wiecie, tak, jakby tak. Nie oszukujmy się, gra Insomniac bardzo czerpie z gier Rocksteady. Tyle, że robi to w sposób dobry. I
no Infamousy jeszcze, nie?
No jasne, to też jest tak, absolutnie. W ogóle dużo osób o tym zapomina, a to też jest bardzo ważna sprawa. No tak czy inaczej, jeżeli jakaś inspiracja jest zrobiona dobrze, to nie mam nic przeciwko. No, mechaniki mają to do siebie, że można je powielać w różny sposób.
Dajcie znać, jakiego wy byście chcieli zobaczyć Wolverina.
Ja bym chciał też, żeby Hugh Jackman zagrał Wolverina. Jakoś tak do niego przywykłem, uważam, że jest odpowiedni. No bo pamiętasz, była już gra ta X-Men Origins Unleashed, dobrze mówię? Czy Wolverine Unleashed, czy coś? Film X-Men Origins był fatalnie zły, ale gra była naprawdę udana i tam rzeczywiście Hugh Jackman był Wolverinem i było bardzo dużo, było bardzo dużo bardzo brutalnej akcji. I naprawdę można było się poczuć jak gość, który ma szkielet wzmocniony adamantium i ma po prostu komplet noży w lewej i prawej ręce. No zresztą ten główny art, teraz ma to już właśnie, przewija rolką na myszce, główny art, który znamy z zwiastuna Wolverina, to ten Logan siedzący w barze, zapijający smutki albo po prostu czekający na kolejną rozróbę. Będzie co ma być. Poczekamy, zobaczymy. Ja uważam, że tego się nie da zepsuć, aczkolwiek no, mam nadzieję, że moje rokowania nie są wyssane z palca.
Ja mam nadzieję, że jakoś ten gameplay jakoś dopasują do tego.
Oby to nie było The Last of Us. To jest moja prywatna prośba. Nie róbcie The Last of Us Wolverine. Insomniac, proszę was.
Czy to będzie jakaś taka zwykła nawalanka, czy... Nie wiem, trochę nie mam pomysłu na to, jakby to miało wyglądać.
Jeśli oglądaliście film Logan, ten zwieńczający historię w ogóle o Wolverine, to jest trochę takie The Last of Us.
No.
W jakimś stopniu trochę tak.
Żeby tak nie było, że to w sumie to wyjdzie. No, ale czas pokaże. Raczej nie przyszły rok, a w 2025. Ale będąc trochę przy Sony, opowiemy też, drugi temat będzie dotyczył właśnie The Last of Us 2, bo
to jest,
minęło
to
tak...
jest wielki, wielki ekskluzyw Sony na 2024 rok.
W sumie tak.
Znaczy, no tak. Z punktu marketingowego i PR-owego to z pewnością, a z punktu widzenia graczy... No...
Death Stranding nie jest ich, więc to jest największa premiera 2024 roku. 19 stycznia pojawi się The Last of Us 2 Remastered, odświeżona wersja hitowej gry z 2020 roku, więc minęło aż, jak wyjdzie to już 4 lata, więc faktycznie jest czas i miejsce na to, żeby odświeżać takie dobre historie. Trochę się nabijam, ale to dlatego, że zobaczyliśmy też pierwsze screeny, jakby porównujące wersję 3-letnią do tej, która zaraz wyjdzie, i szczerze, oprócz podpisu, że to jest remaster, to ja nie widzę różnicy i trochę się boję, w sensie naprawdę to jest taki czy Sony nie ma co wydać, po pierwsze, czy po drugie oni nie mają co robić w tym Naughty Dog. W sensie, zróbcie mi kolejny Uncharted.
Ale oni przecież pracowali teraz nad tym The Last of Us Multiplayer.
No. No i coś robią tutaj...
Które z tego co wiem jest gdzieś tam w tak zwanym development hell, czyli nie wiadomo czy powstanie, czy nie powstanie, ale mogę się mylić.
No to tutaj będą mieć survival roguelike, tak, ten tryb.
Tak. I to jest, Mateusz, no, bardzo jedna ważna sprawa pod tym względem. Pamiętasz jak wychodził remaster Red Dead Redemption na konsole, na aktualne konsole Sony? Wszyscy mówili, że kurczę, oglądamy trailer, który pokazuje grę w 720p i to może być prosty port i nic się w nim nie zmieni. A potem okazało się, że gra śmiga w 1080p i chwilę później po cichaczu dodano do niego tryb 60 klatek. Więc myślę, że zwiastuny w chwili obecnej po prostu nie pokazują za dużo. No, The Last of Us 2 jest grą na tyle ładną, że jestem przekonany, że jakbym teraz wsadził po prostu grę, bo kończyłem ją na bazowym PlayStation 4, które w ogóle tam chciało wylecieć w kosmos, było tak głośne, jak odpalało
tę produkcję.
Tryb, a to nie był odkurzacz nawet, mój drogi. Nie. To był to, nie, to naprawdę nie wiem, jak to nazwać, ale tam Fidget wszystko chciało lecieć do góry. I że to jest gra, która ma przede wszystkim, myślę, szansę być zauważalnie ładniejsza. Chociażby biorąc pod uwagę modele postaci, deszcz, efekty pogodowe, poczekamy, zobaczymy, jasne. Tyle, że no, u nas na Facebooku CD Action i na stronie internetowej najwięcej komentarzy brzmiało: prosty skok na kasę, Sony, co wy robicie, odświeżacie świeżą grę, i trochę jest w tym prawdy i racji, a trochę nie, bo... ci, którzy już mają kopię gry, mogą zaktualizować The Last of Us 2 z PlayStation 4 za równowartość 10 baksów. No myślę, że to będzie 45, może 50 zł na nasze.
Nie wiem, już teraz poniżej 4 zł dolar. 39,99 ja
poczekaj,
oczekuję.
Poczekaj, są święta, zobaczymy, co tam się będzie działo. Zobaczymy, co będzie z giełdą i z innymi tematami oczywiście ważniejszymi. Natomiast oprócz tych usprawnień graficznych będzie, tak jak powiedziałeś, tryb roguelike. I ja, szczerze mówiąc, czekam dosyć mocno na ten tryb roguelike, bo tutaj część słuchaczy i oglądających nas może mnie znielubić. Ja w ogóle nie jestem fanem The Last of Us 2. Mi fabularnie ta gra się bardzo podobała i naprawdę zrobiła na mnie duże wrażenie, natomiast gameplayowo to miałem problemy z przechodzeniem The Last of Us pierwszej części. Ja grałem w wersję remastered, czyli grałem już na PlayStation 4 i wtedy wydawała mi się trochę przestarzała mechanicznie, a dwójka jest praktycznie pod względem mechanik taka sama jak część pierwsza i to, czyli jakby ten tak zwany rdzeń gameplayu polegał na tym, że szło się jakiś fragment, może rozwiązywało jakąś zagadkę, może oglądało się fragment jakiegoś filmu, potem dochodziło się do areny większej, mniejszej, multipoziomowej, walczyło się z przeciwnikami, znowu uspokojenie i tak cały czas przez te 20 kilka godzin. Ja rozumiem, niektórym się podoba, mi się to nie podoba, natomiast czy blog roguelike, jeżeli nie będzie to tylko i wyłącznie, to nie powinno się tak mówić, po prostu tylko. Jeżeli to nie będzie walka arenowa, prosta, jeżeli to po prostu, prosta po prostu, gubi się człowiek, zmęczony człowiek. Jeżeli to nie będzie naprawdę coś prostego, dorzucone od tak, to ja chętnie te $10 wydam i zrobię to natychmiast po przeczytaniu kilku recenzji. Myślę, że ten świat ma bardzo duży potencjał na zrobienie z niego rogalika. Mam na myśli zarówno zbieranie przedmiotów, walkę z przeciwnikami, napotykanie na zarówno na ludzi z innych frakcji, jak i na zarażonych. I jakby nawet można pokusić się o jakieś dodatkowe smaczki fabularne w tym trybie. Osobiście sobie bym tego życzył. Myślę, że Państwo również. No i tyle, że tutaj znowu. Poczekamy, zobaczymy. Myślę, że Sony jest z drugiej strony też świadome tego, że jeżeli to będzie tylko tak naprawdę łatka graficzna, to że dostaną po łbie od graczy, bo no, takie rzeczy nie uchodzą za sucho. I dobrym przykładem tego, że takie rzeczy nie uchodzą za sucho, jest pecetowy port The Last of Us, który początkowo po prostu dostał zasłużone baty za swój dramatycznie zły stan techniczny, kiedy został wypuszczony.
No i to potrwało tydzień i I tyle.
No, czyli mniej więcej tyle, ile każda poważna drama w internecie.
To prawda. Ja tylko przeczytam tutaj, tak, ten remaster to ładniejsza oprawa graficzna i opcja gry w natywnym 4K. Skrócone ekrany ładowania.
To akurat duży plus, bo te, one były bardzo długie.
Tak?
No, były długie. Pamiętam.
Tam
były.
Ogólnie dużo nie było ładowania.
To prawda. Ale
a jak było ładowanie, to długie. Funkcje pada DualSense, no raczej. No, tryb ten No Return, czyli łączący Survival i Rogaliki, tak? I tam będziemy mieć do wyboru kilka postaci o unikalnych zdolnościach. Mamy też tryb dla fanów Guitar Hero o nazwie Guitar Free Play, w którym będziemy mogli pograć na gitarze.
Tak. Ale chciałbym zobaczyć te covery po prostu na YouTubie.
Nie, już są. Bo w oryginale w sumie dużo można było
zrobić. Tak. Ale tam widziałem, że można całe akordy łapać w ogóle w tym nowym trybie. Także czekam na Living on a Prayer w wersji Joel.
Tak. Mamy jeszcze Lost Levels. To jest chyba dla mnie najciekawsze z tego wszystkiego.
Wycięte misje, a raczej poziomy z oryginalnej gry, które zostały dokończone po czasie i...
Właśnie chyba nie. Będziemy mogli zobaczyć ich tak jakby niedokończoną wersję i posłuchać komentarze twórców. Ale ciekawy. Ciekawy, czy to będzie na zasadzie, że to będzie filmik i zobaczcie, robiliśmy taki level, ale stwierdziliśmy, że nie pasuje i go wyrzuciliśmy, czy możemy pochodzić sobie po levelu i po prostu odpala się komentarz. To by było fajne. Tryb narracyjny dodający do przerywników filmowych anegdoty i opowieści deweloperów związane z konkretnymi scenami.
To jest najważniejsze.
W sensie jak tam Troy Baker się pojawi, coś pogada i w ogóle te osoby, które brały udział w sesji mock-upowej, to jest fajne, ale jak jakiś programista będzie gadał, że tam to było bardzo trudne, musieliśmy taką małą moc obliczeniową dostosować do tego, żeby to wyglądało zajebiście, to będzie nudno. I będzie tryb dla speedrunnerów. Zdecydowanie. Ta gra jest stworzona po to, żeby speedrunować. Nie, w ogóle w tej grze nie chodzi o historię. To jest takie Mario, nie? Sam czysty gameplay. To jest najlepsze w tej grze. I dlatego twórcy się zdecydowali na tryb dla speedrunnerów z oficjalnym sieciowym rankingiem. I ja mam pewną teorię.
Że Pedro Pascal się pojawi, tak?
Nie, może tak jako unikalna postać, nie? W tej... Nie, ale, mam
ale
teorię.
Jako Pedro Pascal, nie jako Joel.
Jak mogliby to zrobić, żeby ludzie nie pomyśleli, że to jest skok na kasę?
No, odważna
i byli zadowoleni z tego wszystkiego. Po prostu błąd w nawet zewnictwie. Nie można tego nazywać remasterem, bo tutaj nie remasterujesz. Ty tak naprawdę, czytając te wszystkie rzeczy, wy też to słyszeliście. My dodajemy, oni dodają jakieś funkcje do tej gry,
to prawda.
Tak?
To jest słuszna uwaga tak naprawdę.
I oczywiście remaster jest taki, że odpala się w 4K, ale to jest remaster czego? Po prostu konsola ma więcej mocy, więc odpala w 4K. To nie jest jakby... Moim zdaniem to jest błąd na zewnictwie. To powinno być tak jak dzisiejsze zapowiedziane Cyberpunk Ultimate Edition, tak?
Wiem.
Bo to powinno być The Last of Us Ultimate Edition,
ale
tak?
Ale wiem, dlaczego to zostało tak nazwane. I już
raz zrobili remaster, a później remake, więc za 3 lata znowu, kurwa, będziemy grać w The Last of Us 2 remake.
Nie wiedziałem, że można przeklinać.
Można. Okay. Jak się ktoś wkurzy.
Ja rozumiem. Wiesz co, to, że powiedziałeś, że już był jeden remaster i trzeba się trzymać nazewnictwa, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa jest taka, że The Last of Us 2 wyszło na PS5 później. I de facto tak... To nie była gra międzyplatformowa. To była ostatnia duża gra PlayStation 4, więc PR-owo można powiedzieć, że teraz mamy pełnoprawną wersję tej gry, taką jaka powinna być na tej platformie od samego początku, stąd remaster. Ale słusznie, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, zgadzam się z tobą w 100%, że to jest po prostu dodawanie elementów, natomiast to nie jest, nie wiem...
No nie, kurczę, może będzie coś
no
tam,
jest
ale...
to jakaś forma, ale wiesz, to jest powiedzmy tak, jakbym miał to w jakiś sposób, nie wiem, ubrać, to tak jakbyś miał nałożony makijaż i potem dołożony jeszcze kolejna warstwa, ale inna. Jakby i że patrzysz, nie wiem, na dziewczynę i mówisz, świetnie wyglądasz w tym makijażu, po czym ona mówi, dobra, to ja wyjdę do łazienki jeszcze na 10 minut, wraca i patrzysz... No dobra, no teraz jeszcze lepiej, ale
dobry
wtedy też było spoko,
siebie.
Nie? No także...
Ale nie, no bo... Oczywiście, może się mylimy. Może ja się mylę i
może będzie warto tę dychę zapłacić.
Będzie zremasterowana, tak jak to znaczy to słowo, ale oni się chwalą innymi rzeczami. Nie chwalą się. O, odnowiliśmy modele postaci i będą miały dwa razy więcej poligonów, tak? Albo wszystkie tekstury będą dwa razy większej rozdzielczości.
Kije golfowe
będą nie ma tutaj
inne.
Nic o tym. Jest tylko, że natywne 4K i ładniejsza oprawa graficzna, cokolwiek to znaczy. Winietę zrobię dookoła i nie będziesz widział połowy rzeczy.
A może będzie można właśnie wszystkie zmarszczki na czole Joela policzyć?
No nie wiem, no na tych screenach jakby mogę tyle samo policzyć. Albo jestem stary, wczoraj, albo to i to.
Wczoraj na social media gryonline.pl widziałem fajne porównanie, jakby był screen z The Last of Us 2 i The Last of Us 2 Remastered, podpisane właśnie jedno i drugie i znać różnicę. No i ktoś im zaznaczył po prostu słowo remastered w kółeczko, nie? Że to jest ta jedyna różnica.
Może jeszcze
póki co tak to wygląda, no. Szukujmy
może
się.
Ten temat jeszcze rozwiniemy na audycji nawet, jako taka pogadanka. Może już niekoniecznie o tym, że to The Last of Us 2, part 2.
Tylko chcesz pogadać generalnie o remasterach, które są robione za szybko.
Tak, i czy rozumiem. To powinno w ogóle się tak
doszło? Za szybko w znaczeniu, że za krótki odstęp od premiery gry
tak.
się pojawi.
Bo na przykład jak taka Mafia pierwsza dostała remake w ogóle, mm-hmm. to miało sens, bo minęło 20 lat, ale,
no tak.
ale tutaj nie minęło.
No nie, tutaj nie wiem.
Zatem przejdziemy teraz. Dajcie znać w ogóle, co o tym sądzicie. Czy graliście na przykład The Last of Us Part 2 i tak się skusicie na zakup wersji na PS5?
Czy właśnie, to jest myślę bardzo ważna sprawa. Czy The Last of Us 2 Remastered będzie grą, którą będziecie chcieli zagrać na PlayStation 5 razem z nabyciem tej konsoli, jeżeli nie graliście w The Last of Us 2? Czy po prostu będzie produkcją, którą zagracie, bo zostanie dorzucona do tak zwanego bundla, czyli pudełka, w którym jest kilka gier. Bo tak było z The Last of Us 2, że dorzucano go z praktycznie każdego zestawu z konsolą swojego czasu. Do PS5 była dorzucona. Jako ta gra, która z PS4, która nadal jest bardzo ładna, a teraz będzie fenomenalnie piękna.
Czekamy na komentarze.
Tak, a Naughty Dog polecam Uncharted 5. Ja wierzę, że...
Albo cokolwiek, Uncharted, nie wiem. Przygoda w Mumbai, przygoda w Pcimiu.
Jakiekolwiek, ale ja bym chciał... Ja naprawdę... Skoro Harrison Ford był w stanie wrócić, to dlaczego nie może wrócić Nathan Drake? Dlaczego nie może wrócić Sally?
Może.
Mogą. Bez problemu mogą. I proszę nam nie mówić, że jakby ich saga jest zakończona, bo Harrisona Forda też była zakończona i wszystko jest kwestią pieniędzy i odpowiedniego czasu.
Albo zróbcie nową grę po prostu, nowa IP.
Uncharted Tomb Raider. Tak,
dokładnie. A my teraz przejdziemy do ostatniego tematu. Ostatnim tematem będą gry Gearboxa. Dawno nie mówiliśmy o Gearboxie i Randym Pitchfordzie, który jest szefem studia, ale za sprawą pana, czekaj, gdzieś tutaj mam jego imię i nazwisko, Randall Reisasas pracował w Gearboxie.
Randall Reisasas.
Pracował w Gearboxie, był dyrektorem technicznym na krótkim kontrakcie, więc tylko tam między majem a lipcem ubiegłego roku pracował. I wstawił takie podsumowanie na swojego LinkedIna, co on tam nie wyrabiał te rok temu. I to jest właśnie tematem dzisiejszego odcinka i trzeciego tematu, bo pojawiły się ciekawe informacje w tym podsumowaniu, bo pan Randall między innymi pracował nad Tiny Tina's Wonderland 2 i nad kontynuacją Borderlands, czyli Borderlands 4. A także, co dla mnie było bardziej ciekawe, a nie jest nawet podkreślone i w wielu newsach jest pomijane, pracował również, tu jest napisane, Brother in Arms Unreal Engine 4.
Boom.
Cyfekysz.
I to jest informacja, na którą czekałem bardzo, bo to jest seria, która... bo ile się nie mylę, Hell's Highways to była trójka.
Tak.
I to była bardzo dobra gra.
I brakuje w ogóle takiej
uważam,
gier,
że do tej pory do tej pory warto w nią zagrać. Pierwsze Brothers in Arms miało te elementy taktyczne jeszcze nie do końca przemyślane, ale to wciąż była bardzo udana gra. Oprócz tego, że nie mamy shooterów taktycznych na rynku, to nie mamy shooterów historycznych na rynku.
I Medal of Honor nie żyje. Call of Duty bawi się w... Tak naprawdę, jak nawet próbowało II wojnę światową, to bardziej się bawiło i tak w aktualne konflikty poniekąd, tym tempem i tym wszystkim.
Tak.
Ostatnią taką grą, która mi się podobała i była bardziej historyczna, było Battlefield 1. Battlefield 1.
Tak. I to były jeszcze czasy, kiedy regularnie śmigałem na audycję, bo pamiętam, że recenzowaliśmy ją razem w 2016 roku, czyli minęło lat...
Tyle?
7.
Co?
No.
To
nie była gra, w której była fenomenalna kampania fabularna. Nie, to była kampania na kilka godzin. Miała klimat
nawet,
po prostu.
Nawet.
I miała dobre multi, które się przyjemnie grało. I no i co? No i doszliśmy do sytuacji, w której Call of Duty jest po prostu...
hegemonem bez... jakby charakteru.
Monopolistą.
A Battlefield tak naprawdę trochę nie żyje. Okej, okay, teraz ten 2140...
Jest w topie.
42.
No, ożył, bo jest dużo darmowych weekendów, możliwości zagrania w tej grę. Dużo ją połatano, owszem.
Ale to nie to. Ja chciałbym Bad Company 3 na przykład. Albo remake o Bad Company. Może mogą być te same żarty. Mnie śmieszą. Nawet ostatnio widziałem właśnie na Twitterze ktoś tam wstawiał taki krótki filmik i mówił, czego to było takie dobre i tego nie ma. No ja też się pytam, dlaczego?
Ja w ogóle uważam, że to jest dobry temat, bo zobacz, podaj mi jedną nową grę first person shooter, która nie jest jeden tak zwanym boomer shooterem, czyli grą, która ma po prostu oddziaływać na fanów, nie wiem, Duma, Duke Nukema 3D i innych tego typu retroprodukcji oraz bądź grę, to jest numer 2, która nie jest po prostu remasterem i tutaj odnoszę się do Quake'a 2. Stary, nie ma takich gier. Może jakieś produkcje na Steama, niskobudżetowe, jasne albo średnio budżetowe, ale nie ma żadnych strzelanek. Co się dzieje? Jakby jest seria Duma, okej. Okay,
no Witchfire i tak, ale to...
Ale Witchfire jest w Early Accessie.
No tak, ale takich bardziej nawet liniowych strzelanek.
Tak,
nie?
Ja chcę karabin do ręki i no chcę Medal of Honor, chcę Call of Duty, chcę Brothers in Arms. A powiedz mi, czy czekasz na Borderlands 4 i czy czekasz na film Borderlands?
Nie.
I nie.
Ale na grę trochę bardziej, nie? W sensie...
Ja trochę bardziej chyba na grę nie czekam niż na film.
Grałem w każdą część.
Ja tak samo, nigdy się nie wkręciłem w
jedynkę najwięcej. Ale to nie jest taka gra, bez której... Albo budzę się i mówię, o Jezu,
to jest,
ale bym sobie zagrał
i to jest
Borderlands.
Też gra do grania w koopie, jak dla mnie.
Nie, nigdy. A nie wiem, czy grałeś te Tiny Tina's Wonderland?
Nie, to, prawdę mówiąc, jak przeczytałeś mi tą nazwę, to pierwsze słyszę.
Aha, okej.
Okay. Nie będę udawał,
Zdenio
że jestem
grał czym. I mówił super, więc
Zdenio grał
zapytamy.
Wiele gier. Zdenio ma dużo w ogóle czasu poza pracą.
No bo wydaje mi się, że wiesz, że on tylko gra w gry. Poza pracą.
Zdenio, co robisz w życiu? Gram w gry.
Gotuję i gram w gry. No.
Ale przecież widzisz, znalazł pomysł na życie i go po
bardzo
prostu...
Bardzo dobry. Ja też chciałbym mieć tyle czasu.
Co Zdenio?
I chęci. W ogóle chęci grania w tyle gier.
No to w sumie
to trzeba mieć
sumie
też
racji.
Chęć.
Tak, no jakby na
to
zasadzie...
To nie jest tak. Ja lubię gry w ogóle, no bo się tym zajmuję od tylu lat.
Ale, no, ale masz ochotę czasem zrobić coś innego niż obiad?
Nie, po prostu czasem aż mi się niedobrze, jak już gram. Wiesz, 3 dni na przykład jakieś super... No nie, nawet Widmo Wolności, które tu jest na okładce.
Pokażę
no,
jeszcze
mega
raz.
Super, nie?
W ogóle to jest okładka...
Nie żałuję ani sekundy spędzonej z tym dodatkiem. Ale to było tak, że już trochę miałem dość, w sensie nie gry, ale siedzenia po te 4-5 godzin dziennie i grania.
No tak, tak, no bo gdyby
wciągało mnie, ale to już miałem tak, wiesz, trochę głowa boli.
Trochę się nie chce kontrolera trzymać w ręku.
Więc tak, dajcie znać, która z tych trzech gier najbardziej was interesuje.
I dlaczego Brothers in Arms?
I dlaczego, dokładnie. Jeśli ktoś w ogóle pamięta.
Kurczę, to jest tak, taką mam teraz
powiedziałeś, Battlefield pierwszy 7 lat temu.
Szok, co?
Wyszedł, szok. ale na szczęście też nasi słuchacze to jest wiek 25 plus do 40, do 45.
Więc
to jest
w nasz chwili core. Obecnej, jak to
jesteśmy
to słuchają,
dla dziadersów, boomersów, tak.
Czyli jak z tego słuchacie w chwili obecnej, to macie pewnie przed oczami tego gifa z Mattem Damonem, który po prostu nagle się starzeje. Nie?
Tak, więc oni chyba będą pamiętać Brothers in
Arms. Tym bardziej, że jeszcze wracając do Battlefielda, potem był jeszcze ten Battlefield, on się nazywał 2? Nie, on się nazywał jakoś inaczej, ale drugowojenny.
Tak?
No, to jest chyba gra, którą została wyparta i ona pojawiła się rok albo półtora roku po Battlefieldzie 1 i to też była całkiem udana produkcja, która no niestety nie przyjęła się, właśnie sprawdzamy, Battlefield 5 to był.
5,
znaczy to jest V chyba, jakby na jak Victoria, także był Battlefield 1, Battlefield 5.
No, no i 2042.
Tak, bo to są po prostu liczby, tak. Które po sobie następują. Nie?
Szwedzi nie umieją liczyć.
Także
co,
pamiętajcie,
co
że zamiast raz, dwa, trzy to 1-5-2042.
Dobra, ostatni segment, pytanie odcinka.
Okay.
Było konkursowe. Tym razem można było wygrać dostęp do GeForce Now. Więc pomożesz mi wybrać zwycięzcę. Wybieramy najbardziej kreatywny, fajny komentarz.
Spoko.
Nie ma tu losowania ani nic, bo nie zgłosiliśmy się do urzędu loteryjnego.
Nie możemy prowadzić loterii.
Kreatywnie wybieramy. Jasne. Pytanie odcinka brzmiało, na jaką z gier wymienionych w nominacjach The Game Awards czekacie najbardziej? I zanim przejdę do tego, zapytałem się ciebie. Mogę ci zaraz znaleźć, bo pewnie nie pamiętasz.
Słusznie.
Już nominacje.
Oczywiście widziałem wielokrotnie nominacje,
ale
gry,
chodzi
ale takie
konkretnie o gry, które pojawią się w przyszłym roku.
Okej. Mogę tak w ciemno powiedzieć, że słyszałem, że w trakcie The Game Awards zostanie pokazane coś więcej z Shadow of the Erdtree, czyli jakby dodatku DLC do Elden Ringa. Aczkolwiek to jest plotka i nie wiem, czy ona została potwierdzona, nie sprawdziłem, więc tak w ciemno mogę powiedzieć, że najbardziej czekam właśnie na to DLC, a teraz odczytaj, Mateuszu.
Najbardziej wyczekiwane gry, i tu wy wybieraliście, Final Fantasy VII Rebirth, czyli ta drugi, trzeci, to już ten odcinek tego od grzewania kotletów.
Tak.
Niektórzy mnie zabiją. Hades 2. Like a Dragon, Infinity Wealth, Star Wars Outlaws i Tekken 8. I z tego, co byś na co czekał? Nie możesz podać innej gry, musisz z tego wybrać. Na tym polega ta zabawa.
A, okej.
Okay. Dla mnie to jest
proste. Mnie to jest bardzo proste. Hades 2.
Okay.
Jakby nie widzę innej możliwości. Najbardziej czekam na Silent Hill 2, ale on rzekomo pojawi się w Sylwestra tego roku. Tak przynajmniej brzmiał wyciek z EuroRTV AGD, z polskiego sklepu. Naprawdę? Okay. Gdzie tam była data 31.2023.
Chyba placeholder.
Że rzekomo, no, czy zostało to zdjęte? Chyba. Tak czy inaczej z tej serii gier 2024 na Hadesa 2 jestem wielkim fanem pierwszego Hadesa. To jest fenomenalna produkcja. Jest niewiarygodne, jak ona była dobra, ta gra. Tyle, że ja no, nie jestem graczem PC-towym, więc nie pogram w wczesny dostęp do Hadesa 2 i czekam na pełną wersję. I jak tylko ona się pojawi, biorę ją z miejsca. Tak bardzo zakochałem się w przygodach Zagreusa i tych wszystkich patentach typu bijesz hydrę któryś raz i ona nagle się staje lercią i mówię, Jezu Święty, to jest tak dobre, że no nie mogłem w to uwierzyć.
Ja czekam na Star Wars Outlaws.
No i
wiadomo.
Ale ty jesteś
strzelitowcem
gry Ubisoftu.
Cicho.
Słuchaj, nie, ale ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen i uważam, że ten projekt ma bardzo dużą szansę na powodzenie i bardzo chętnie sprawdzę. Tym bardziej, że
chyba nie jest na silniku Ubisoftowym. Takim tym...
No, ale na Frostbite też nie jest, nie?
No na czymś takim fajnym. Tak wygląda, tak.
A powiedz mi, ocalały? Jak ci się podobał?
Nie grałem.
O.
Dostaliśmy na peceta, a ja nie mam peceta. Grałem chwilę na rogu Eli i prawie odleciał jak twoje PlayStation 4, więc nie dokończyłem. Ale dobra, trochę dawaj, czas nas tak, nagli, goni. Tak więc czytamy komentarze ze Spotify'a. Szpakson napisał Star Wars Outlaws, ponieważ lubię Star Warsy, a poza tym to jest jedyna gra, jaka mnie interesuje z tych czterech. A poza tym to oczywiście GTA 6 z podanych czterech, nie ma co się oszukiwać, szału nie ma. Luxus 007 napisał czołem plusiaki, pytanie do was. Jaki jest to jak na razie najlepszy rok Xboxa, najsłabszy Sony? Joysticki rozdane, awardsy czekają, a Microsoft jakiś taki niedoceniony. Wasz komentarz?
Oszalałeś? Ze Starfieldem?
No nie wiem.
No. No nie, no jakby wybacz bezpośrednio rzeczywiście. Nie zgadzam się absolutnie z twoim komentarzem. Uważam, że to jest bardzo mocny rok dla Sony i kiepski rok dla Microsoftu, bo Starfield nie dostał nominacji do gry roku w The Game Awards. Myślę, że nie bez powodu. Chcę sprawdzić tę grę, ona gdzieś tam czeka. Ja nie mam Xboxa, ale na pewno w nią zagram. Natomiast nie zgadzam się, że to jest słaby rok dla Sony, bo dopiero co wyszedł Spider-Man 2 i dostał te 91 punktów na Metacriticu.
Ja jestem naczelnym według was fanem Xboxa, więc się nie wypowiem.
Ale ja w ogóle bardzo bym chciał, żeby Xbox miał lepszy rok, tylko uważam, że to wcale nie był dobry rok.
Sprzedażowo chyba miał.
Sprzedażowo podobno. Tak, ale jeżeli chodzi o gry, to myślę, że nie było wcale tak kolorowo.
Michał Wierzba, chyba najchętniej sprawdzę Star Wars Outlaws kolejny. Taki wybór, ale tylko dlatego, że jestem ciekaw, co ten Ubisoft zmajstruje. Chociaż ciekawe też, w jakim kierunku pójdzie Hades. Mam nadzieję, że rozwinął jakoś ten tytuł. Razer 55 z tą listą, to dajcie spokój. Kto to widział? Z tych jeszcze bez daty, Super Mario Odyssey 2 na Switch 2, The Stranding 2, GTA 6. Take-Two oczekuje 8 miliardów przychodu w roku fiskalnym 2024. No, już za 2-3 tygodnie zobaczymy na The Game Awards albo w okolicach, co tam właśnie Rockstar z tekstu przygotowali i czy faktycznie jest na to czekać, jeśli chodzi o te GTA. Piotrek napisał, niestety z tej listy na nic nie czekam, a spoza listy to Persona 3 Reload. Pozdrawiam. A Józef, z tych wymienionych to Hellblade 2. Nie wymienialiśmy tej gry. Ale czekamy. Faktycznie, to jest duży tytuł. Widzisz,
ale o którym nadal niewiele wiadomo.
Ale wyjdzie w 2024 i to będzie największy tytuł ekskluzywny dla danej konsoli, bo...
Ale wiesz, że pierwszy Hellblade był w dużej mierze grą niezależną?
Wiem, bo grałem w niego na PlayStation 4. Nawet kupiłem sobie w edycji cyfrowej.
Powiedz mi, ja też mam. Powiedz mi, który komentarz byś nagrał.
Ale to jeszcze mamy z YouTube'a, więc musimy się dodatkowo spieszyć. Wojciech napisał, czekam na Baldur's Gate, gdyż Baldur's Gate 2 i dodatek jest ulubioną grą mojej młodości, chociaż równie ciepło wspominam Star Wars Knights of the Old Republic. Z zakupem poczekam do wydania wersji GOTY. I tutaj już jesteśmy pod oficjalnym pytaniem odcinka. Atsun napisał zdecydowanie na kolejną część Final Fantasy VII. Pierwsza to była chyba moja pierwsza gra na PS5 i pierwsze Final Fantasy. Przede wszystkim urzekły mnie ciekawe postaci, zagrałem w oryginał i są tam niestety płytsze. Skończywszy też 9 i 15, ale to też nie to samo. Nie mogę już się doczekać na powrót Clouda, Tiffy, Aerys i reszty ekipy. Ja nie gram w to. Przepraszam. Jako fan Gwiezdnych Wojen ciekawi mnie też Outlaws, ale to Ubisoft, więc obawiam się, że może to być wtórne i niezbyt ambitne, głównie w kwestii fabuły, dlatego jeśli chodzi o tę franczyzę, najbardziej czekam na Star Wars Eclipse. Jeśli powstaje, bo też słyszeliśmy, że te na przykład remake Kotora nie za bardzo powstaje.
Że w chwili obecnej żadne prace nie są prowadzone, więc to jest taki moment, w którym nie wiadomo, czy projekt jest anulowany, ale na pewno gdzieś tam...
No to Embracer, on ma kłopoty, więc pewnie...
Bardzo duże. 900 zwolnień, tak?
No, jakieś dużo. Horrendalne, zamykają studia i tak dalej. Adriano, nie biorę udziału w konkursie Star Wars Outlaws. Jeśli chodzi o resztę, to kompletnie nie moja bajka. Weselar. Mam szczerą nadzieję, że tytuł gry roku zdobędzie Baldur. Pomijając żenujące afekty zoofilskie, to jest po prostu świetna gra. Pierwszy raz od lat mogę powiedzieć, że to 10 na 10. Dodatkowo pokazując środkowego palca aktualnie zepsutej branży. Pełnoprawny produkt za pełną cenę z małymi problemami na premierę, ale nie tak dużymi jak inne premiery. I Bestia 119. Najbardziej ciekawi mnie Star Wars Outlaws, bo to nowe, duże IP. Ciekawi również Final Fantasy, bo oryginał przeszedłem. Remake też. Sentiment. Tylko podział na części mnie nie przekonuje. Ten remake powinienem skończyć całość jakieś 2 lata temu, a skończę za 6 na PlayStation 6. Doszła ostatnia zapowiedź The Last of Us 2 remake. A ja tu dodam remaster. Będzie okazja znowu wrócić. Bardzo lubię, ale na pewno nie 10 na 10. Mam nadzieję, że Naughty Dog się obudzi, bo minęły 4 lata od ich premiery gry. Nawet 3. A tak poza tym to najbardziej czekam na grę Judas Kena Levina. Jestem fanem twórczości. Pozdrawiam. Też czekam. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Absyrtos Medea. Hades 2, tylko nie wiem, czy bardziej czekam na samą grę, czy kolejny świetny soundtrack.
Soundtrack do pierwszego Hadesa był fantastyczny.
Wojtek Koew, bardzo krótki komentarz w tym tygodniu. Na żadną z wymienionych. Liczę na coś od FS.
From Software.
I Bluepoint oraz ciekawi mnie nowy Cold War od Triarch. No i oczywiście Ark SA, bo jest ciągle przekładany w wersji na konsolę i możliwe, że wyjdzie dopiero w 2024. To prawda, dlatego ja jeszcze na twoją prośbę nie ograłem tego na Xboxie, bo się nie da. Król Sucharów. And the komentarz go to panowie. Najbardziej, najpierw sprawa z poprzedniego odcinka. Bardzo dziękuję za kod na Jusą, ale nie ja, ani nikt w moim otoczeniu nie ma Xboxa, więc nie zgłosiłem się po kod. Mateusz Widut, czyli polski ambasador Xboxa Series S, raczej nie będzie chciał mi pożyczać swojej konsoli, to prawda, którą totalnie bym oddał. Proponuję użyć kod do następnego konkursu, a w zamian poproszę jakiś wasz gadżet GNM, naklejki, kubek, koszulka, cokolwiek, jeśli jest taka opcja oczywiście. Dobra, a teraz z pytaniem odcinka. Tutaj powiem tak. Nie wiem, czy coś mamy jeszcze, ale poszukam. Zaś jeśli chodzi o kod, który narzucą, ja wrzucę o godzinie 21 po premierze tego odcinka. Jutro to jest środa, 22 listopada. Z cyferki zamienię na znaki zapytania i będziecie musieli zgadnąć, tak żeby od razu ktoś sobie nie wpisał. I tak rozdamy. A wracając już do komentarza, jeśli chodzi o The Game Awards, najbardziej czekam co roku na jeden segment, czyli na występ The Game Awards Orchestra i ich miks utworów gier nominowanych do gry roku. W tym roku wręcz nie mogę sobie wyobrazić, jak połączą muzę z Zeldy, Baldura, Residenta, Spidera i Mario. Jeśli wy albo słuchacze nie wiedzą, o czym mówię, to polecam na YouTube montaż wszystkich występów. Uczta dla uszu, szczególnie ten z 2020 roku. PS. The Game Awards trwa już od wielu lat. Można by powiedzieć, że Geoff ma Kifli Strike. Jak zwykle super odcinek boomerskiej DXD dla was i pozdrowienia do więzienia. Prawie udał się ten suchar.
Prawie tak.
Jakub Borkowski. Z gier wymienionych w nominacjach najbardziej oczekuję Tekkena 8. Około raz na miesiąc w moim mieście odbywają się turnieje w różne gry konsolowe, a seria Tekken jest najczęstszym gościem na naszej lokalnie scenie turniejowej. Warto dodać, że wszystko zaczęło się w 2017 roku podczas niewielkiego wydarzenia o nazwie Retrosfera, gdzie zorganizowano turniej Tekkena 3. Od tamtego czasu narodził się pomysł na turnieje gamingowe, które kilka lat później przekształciły się w regularne, comiesięczne wydarzenia. Teraz nie mogę się doczekać wspólnej rywalizacji w 8 części tej serii. To tyle, jeśli chodzi o komentarze. Był tutaj, że to po prostu Final Fantasy VII Rebirth. Ale już kończąc, wydaje mi się, że wygrywa w tym odcinku ostatni komentarz, dlatego że wskazuje Tekkena 8, ale zarazem opowiada o swoich jakby doświadczeniach z tym wszystkim, o turniejach i tak dalej, i tak dalej. Fajnie opowiedziane. Nie wiem, czy się zgodzisz.
Okej.
No to jury wybrało zwycięzcę. Jakubie Borkowski.
Jakub Borkowski, 4172, pozdrawiamy.
Do nas na Facebooku, na Messengerze podeślemy kod na tego GeForce Now. W tym odcinku nie będzie jakby konkursu, no bo rozdamy kod po prostu w komentarzach, ale pytanie odcinka będzie dotyczyło, no mamy Wolverina, The Last of Us. Zapytam się o to, o czym będziemy dyskutować.
Mogę ja zadać?
O, proszę.
Dobrze, okej. Pytanie odcinka brzmi, w grze Marvel's Wolverine, jeżeli mielibyście wybrać 3 antagonistów, przeciwników Wolverina, z którymi miałby się zmierzyć w trakcie tej gry, jacy byliby to przeciwnicy i dlaczego?
Mamy to. Tak więc dziękuję bardzo za pomoc w nagraniu dzisiejszego odcinka. To był 576 i razem z wami byli
Mateusz Fidut
i Hubert Pomykała. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
Cześć.